To, co mamy tutaj, określiłbym mianem mini reportaży, mini esejów, drobnych szkiców. Czegoś, co z jednej strony ma wartość niezwykle biograficzną, ponieważ opowieść o Bułgarii przez pryzmat rodziny, przez pryzmat ja, Aubena, ale też przez pryzmat różnego rodzaju legend, opowieści, historii, momentami czegoś wziętego z przewodnika, momentami czegoś wziętego z książki kucharskiej. Witkacy powiedziałby wielkie materii pomięszanie, ja bym dodał po bułgarsku.
Tak, to jest rzeczywiście tak, że ja nie mogę bez tego kraju żyć, aczkolwiek zawsze mówiłam, że jestem Polką, zawsze tu mieszkałam i nigdy tam fizycznie nie mieszkałam na stałe, tylko spędzałam tam wakacje, ale to był na tyle czas intensywny, na tyle pełen właśnie tych opowieści, tych legend w górach, które są w każdym kraju bardzo specyficznym miejscem, tak jak i bliskość morza też zawsze określa grupę ludzi. Mimo tego, że dorosłam, że mogłabym praktycznie już zapomnieć, bardziej już przestałam praktycznie czytać książki po bułgarsku, bo czytałam literaturę dziecięcą i polską i bułgarską, mogłabym zapomnieć i mogłabym to mieć jako takie miłe wspomnienie, miłą historię rodzinną, ale wtedy się okazało, że jest we mnie mnóstwo tych opowieści, mnóstwo historycznych faktów, mnóstwo dyskusji starszego pokolenia, które ja pamiętam, i pojawiła się właśnie taka myśl, żeby to zapisać też i dla moich dzieci, bo taka była pierwsza myśl, żeby to było dla moich bliskich, potomnych, a dopiero później pomyślałam, że mogłabym to wydać dla wszystkich.
To szczególnie... Te postaci zmartwychwstają w Twojej pamięci, nie tylko te tak. Z najbliższej rodziny, prawda?
Tak, nie tylko te z najbliższej rodziny. Na początku myślałam tylko o babci, o jej braciach, których już nie ma. Później pojawiło się to właśnie wskrzeszanie Orfeusza, czyli odmitologizowanie go, znalezienie jego cielesności w tych mitach, w tych legendach i osadzenie jej w Rodopach. I to się stało taką myślą przewodnią całej książki, żeby iść jego śladami, też z jego punktu widzenia opowiadać o Rodopach. To też był troszeczkę chwyt, żeby przybliżyć wszystkim chociażby fakt, że Orfeusz wcale nie był Grekiem, tylko Trakiem. Mało kto o tym wie, jak i również to, że są dane fakty historyczne mówiące o tym, że rzeczywiście był na tej ziemi, że te losy mitologiczne były jego rzeczywistymi losami. W tej chwili w Bułgarii jest taki troszkę nawrót do Orfeusza, taki rzeczywisty, ponieważ Bułgarzy zawsze Orfeusza kochali i uważali za swojego. Jak jest festiwal piosenki, to nagrodą jest złoty Orfeusz, srebrny Orfeusz albo brązowy Orfeusz. Jak się mówi o kimś, kto śpiewa, to się mówi nasz Orfeusz. Gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, obojętnie czy jest to piosenkarz pop, czy jest to śpiewak operowy. Ale teraz rzeczywiście odkryte zostały bardziej te groby w Tatu, w Perperikonie i archeolodzy i historycy już rzeczywiście opisują te miejsca jako te, w których Orfeusz przebywał i próbują te historie i mity dopasować do całej teorii i opowieści o nim.
To nie tylko kraina Orfeusza, ale także kraina Spartakusa. Ci z Państwa, którzy interesują się pisarstwem Aubeny, wiedzą, że jest także lekarzem, neurologiem. Więc pozwolę sobie na takie dość luźne pytanie. To jest tak, że ten Orfeusz to jest Twoja obsesja, bo Ty bardzo dużo o tym Orfeuszu mówisz. Mówisz, że kroczyłaś ścieżkami Orfeusza, przemierzałaś szlaki, docierałaś do jakichś zapisków. Nie chcę, żebyś diagnozowała to medycznie, ale czy to jest rzeczywiście dla Ciebie ważna postać?
To jest dla mnie ważna postać, ale to może nie tak, że ja mam obsesję. Po prostu w pewnym momencie, jak wszystko na mojej drodze życiowej, on się pojawił, ponieważ książka nie miała być o nim i ja myślałam o tym, żeby wspomnieć oczywiście, tak jak o Spartakusie, ale potem się okazało, że już odwiedzałam miejsca, w których on był, jak zaczęłam szukać, w związku z czym uznałam, że on może rzeczywiście sobie gdzieś tam życzy, żeby jego śladami pójść i ten wątek wyeksponować. To było tak, że ja podążyłam za nim, ale kiedy dotarłam do większości zdarzeń, to odpuściłam, że tak powiem, też luźno.
No ale co, znudził ci się ten Orfeusz?
Czy nie, nie, ja teraz
jest po prostu
czekam...
taki ludzki, taki mało zajmujący? Że...
Nie, nie, ja teraz czekam, aż oni te groby całkowicie wykopią i udostępnią je i pojadę tam i zobaczę, doczytam się, czy rzeczywiście zostały te szczątki tej głowy zostały znalezione, czy ten grobowiec taki półksiężycowaty, to jest na pewno jego. Może coś jeszcze napiszę na ten temat, chociaż nie sądzę, żeby to już była książka, może jakiś felieton, może jakąś krótszą formę.
Albo wycieczka po Złote Runo 2.
Na przykład.
Ta opowieść zaczyna się od sytuacji, w której Aubena jedzie do Bułgarii, postanawia wyremontować dom. To jest bardzo symboliczne, ponieważ wprowadzasz nas po pierwsze w świat swojej rodziny, w świat swojej pamięci, rekonstruujesz, remontujesz to wszystko. Podoba mi się bardzo zabieg opowiadania tej historii przez pryzmat remontu, bo to też jest taki
porządkowanie, budowanie
pamięci, prawda?
Tak, to tak miało być. Tak, ja naprawdę mam jeszcze dom. To jest dom 90-letni, który budował mój pradziadek, czyli ojciec babci mojej. On go zbudował z marmuru takiego czepołarskiego, z wielkich takich bloków skalnych, jak się wtedy budowało, dla trójki swoich dzieci, czyli dla mojej babci, która będąc kobietą zajęła to najniższe, najmniej atrakcyjne piętro, i dla swoich dwóch synów. I w tej chwili spadkobiercy wujków mieszkają na pierwszym i drugim piętrze, natomiast moja mama jest jedyneczką, ja też, w związku z czym myśmy odziedziczyły to piętro. Ten remont, on musiał się odbyć, ponieważ groziło to rzeczywiście zawaleniem, ale to był taki dla mnie piękny remont. Zresztą ja w ogóle należę do ludzi, którzy lubią coś budować, w związku z tym, a kiedy już to wszystko zostało odsłonięte, pokazane, ja sobie przypominałam coraz więcej faktów, te porządki dosłowne wymagały ode mnie otworzenia wszystkich kufrów, również tych po prababci, przejrzenia listów osobistych babci, prababci, zdjęć. To wszystko zaczynało się układać w taką logiczną całość. Zaczęłam chronologicznie wędrować do tyłu. Kiedy ja się podejmowałam tego remontu, ja z moją mamą rozmawiałam, że ja tam pojadę, ja się tym zajmę. Mnie się to nie wydawało aż tak przedsięwzięciem karkołomnym. Okazało się, że to trzeba rozbić na 3 lata. Że trzeba praktycznie zrobić to od podstaw i tak naprawdę pierwszy rok wzięła na siebie mama i zrobiła tylko łazienkę, natomiast drugi, trzeci, ja w drugim roku wyremontowałam pół domu, w trzecim drugie pół.
Kobieta w tym kraju jest człowiekiem gorszej kategorii, mąż to rzecz święta i nawet jeśli to ona zarabia na dom, mężczyzna nic nie robi, to on decyduje o wszystkim, co dzieje się w domu. Wspominam o tym, ponieważ ty opowiadasz o tym remoncie z perspektywy kobiety, że ty jako kobieta, nagle ta, biorę to w cudzysłów, w gorszej kategorii, musi tłumaczyć chłopom, budowlańcom, co mają robić, wydawać im polecenia. Bardzo ryzykowne.
Bardzo to było ryzykowne.
A oni ciebie słuchali, wszyscy ci w tym remoncie pomagali.
Tak, wszyscy mi pomagali, przyjechałam i chcę coś zrobić, zresztą ekipa była umówiona. Ja użyłam takiego chwytu, o którym piszę. Powiedziałam, że za 2 tygodnie przyjedzie mój mąż tutaj, więc oni uznali, że ja jestem kimś od
że
roboty.
Masz prawo... Wydawanie.
Tak, bo to ja robię dla męża swojego, a nie tam dla siebie czy dla mamy. Zresztą co
wejdę ci w słowo, ponieważ cytujesz też robotników, których przyłapujesz, siedzieli po prostu i nic nie robili, mówią, że trzeba się pospieszyć, bo zaraz jej stary wróci. Tak? Czy tam za dzień, czy za 2.
Tak, należy rób szybciej, bo ten mąż przyjeżdża.
Pora czasu jest.
Podejrzewam, że dla mnie samej oni by się tak nie starali. Ale co ciekawe, to byli Bułgaro-Mahomedanie. Nie byli prawosławni, to byli Pomacy, tak zwani, z takiej małej wioski. I oni zupełnie inaczej by do tego podchodzili. Nie było tego tak zwanego langsam, i że poczekaj, i że to się zrobi, a coś się przejmujesz. Tylko oni rzeczywiście się starali, byli bardzo terminowi, co na południu nie jest takie częste, ponieważ ta taka kultura spokoju, nie denerwowania się, nie wymagania zbyt wiele, wyluzowania, jakbyśmy to może kolokwialnie powiedzieli, jest rzeczywiście tam bardzo żywa. Więc jeżeli komuś zależy na czasie, na porządku, na tym, żeby mapa była mapą i pokazywała wszystko, co jest w terenie, albo żeby muzeum było otwarte dokładnie w tych godzinach, w których jest napisane, to nie polecam południa. Natomiast jeżeli ktoś lubi odrobinę tajemniczości i niesprawdzalnych marszrut, to jak najbardziej mógłby się tam wybrać.
I to rzeczywiście tak było, że zupełnie obcy ludzie przychodzili ci do domu sprawdzać, jak tam
tak,
postępują prace?
Tak, i to jest zupełnie rutynowa sprawa. To się w ogóle uważa, że to było publiczne zupełnie wydarzenie. Ja na początku, mimo swojej tolerancji i wiedzy o mentalności, jednak miałam z tym problem, że ktoś wchodzi na przykład i chce zobaczyć, jak ta podłoga i zaczyna się wtrącać, czy ona rzeczywiście powinna być taka, czy inna. To jest absolutnie zwykłe zachowanie, świadczy tylko o życzliwości, nie o żadnej złej woli. I nie daj Boże napomknąć, na przykład, że się czegoś potrzebuje. Wtedy, tak jak z tymi terlicami, starają się zrobić człowiekowi dobrze i czasami jest bardzo trudno odmówić. Ale z tymi meblami rzeczywiście było tak, że ja potrzebowałam nowych mebli i one się znajdowały w sklepie meblowym, ta pani zamawiała. Już w pewnym momencie uznała, że właściwie co ona ma czekać na to, co ja powiem, przecież wiadomo, co jest znowu potrzebne. I już mi tylko tam oznajmiała, oświadczała, że to zostało zrobione. Jak ja powiedziałam tak delikatnie, że właśnie nie za bardzo mam transport, jak to ona załatwiła sąsiada, który nie dość, że wszystko przywiózł.
W trakcie pracy.
W trakcie pracy, tak.
On zamknęła swój sklep, poszła do drugiego, weź przewieźć ten mebel. Tak, no i on zamknął i pojechał.
I pojechał, tak. Jeszcze przywiózł soki dla dzieci, bo pracował właśnie w takim sklepie. Ludzie są po prostu życzliwi, bo oczekują, że może kiedyś oni będą potrzebowali i ktoś im w ten sam sposób pomoże. Nie muszą jakby dostać od razu wyrazów wdzięczności.